cudowne pieśni, cudowny czas, cudowny Pan. Dlaczego tak mówię o tych pieśniach? Wiecie, bo będę się dzielił dokładnie tym, o czym te pieśni dzisiaj mówiły. A więc mój duch jest poruszony, moje serce jest poruszone. Będę mówił o byciu z Jezusem. O byciu z Jezusem. Być z Jezusem. W Marku w 3 rozdziale jest opisana scena, sytuacja, w której to Jezus powołał 12 swoich uczniów. Oni już byli uczniami wcześniej, dlatego że już chodzili z Jezusem, już widzieli rzeczy, które Jezus czynił, słyszeli to, co mówił do ludu, co mówił do nich. Ale nastąpiło coś szczególnego. 3 rozdział, 13 werset. I napisane jest: i wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał ich 12, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Przeczytam tłumaczenie z Nowego Przekładu Dynamicznego. Posłuchajcie. Pewnego dnia przywołał tych uczniów, których sam chciał, których sam wybrał, przepraszam, i razem z nimi wyszedł na wzgórze, a było ich 12. Tam ustanowił ich swoimi osobistymi wysłannikami, czyli apostołami, i dał im przywilej ciągłego przebywania ze sobą. A także zaczął ich przygotowywać do misji głoszenia dobrej wiadomości o Bożym Królestwie. Zobaczcie i zwróćcie uwagę na kolejność. Po pierwsze, powołał ich po to, aby byli z Nim cały czas. A więc razem jedli, spali w jednym pomieszczeniu, chodzili wszędzie z Jezusem, chodzili za Jezusem. Byli za Nim o krok z tyłu. Tam, gdzie szedł Jezus, szli i oni. Byli z Nim, widzieli wszystko, co robi, słyszeli wszystko, co mówi i poznawali Go w ten sposób. Byli z Nim. Dopiero na drugim miejscu jest posłanie ich do służby, głoszenia Ewangelii. Pierwsza i najważniejsza rzecz to by być z Nim. Dlatego jeżeli ktoś śpiewał tą pieśń, którą przed chwileczką śpiewaliśmy i otwierał swoje serce, potrzebuje Cię Jezu, potrzebuje Ciebie, chce z Tobą być. To jest to modlitwa, która dotyka Jego serca i która jest zgodna z Biblią, ze Słowem Bożym i z Bożym pragnieniem. Amen. Uczniowie nie pomylili tej kolejności, bo przyszli, kiedy ich zawołał i potem zostali powołani do służby, poszli. Pierwsze, aby być z Nim. Bycie z Bogiem było i jest zawsze najważniejszym pragnieniem i powołaniem przez Boga. Zawsze, kiedykolwiek spojrzymy w jakikolwiek inny fragment, kiedy Bóg zwracał się przez proroków do Izraela, albo jak czytamy to w Nowym Testamencie, zawsze jest to wytłuszczona informacja, rzecz, powołanie, prośba, nakaz, jakkolwiek. Jeżeli jesteśmy posłuszni Bogu, wykonujemy to. Bycie z Nim, ale to jest zawsze najwyższy priorytet dla Boga i dla nas powinien być również. Amen. Pewien faryzeusz zapytał Jezusa, jakie jest największe przykazanie. Myślę, że znamy ten fragment, to jest opisane w Mateuszu 22, 34, 38. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, cytuję to, że zamknął usta saduceuszom, zamknął im usta poprzez to, że im pokazał, że zmartwychwstanie jest rzeczywistością i prawdą, w co oni nie wierzyli. A więc faryzeusze zatarli ręce. Dobra, mamy was. Tak? A więc odważył się jeden z nich i właśnie zadał takie pytanie. Zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu. Wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. To, co się w tych trzech sferach ludzkich powtarza, to słowo cały. Powiedz Kościele cały. Całe serce. Całe, to znaczy nierozczłonkowane, niepodzielone, ale całe serce. Całe serce dla Boga. Największe i pierwsze. To, co robi diabeł w życiu każdego wierzącego, to jest w pierwszej kolejności to, by odciągnąć go od relacji z Bogiem. Odciągnąć go jak najdalej od Boga. Używa do tego różnych sposobów. I nie ma tu schematów. W wielości nas jako wierzących mogą się pewne sytuacje powtórzyć, ale on zawsze wybierze to miejsce, które jest najsłabsze w twoim życiu. A dokładnie zna twoje życie. Bo stoi i krąży, jest napisane jak lew ryczących i patrzy, kogo by pożreć. Kogo by pochłonąć, jest w innym tłumaczeniu. A więc patrzy, gdzie tylko uderzyć. Jakie jest najsłabsze miejsce? Tylko głupiec uderza w najmocniejsze miejsce. Tak? To jest taka zasada też w wojsku. Zawsze uderza się w ten najbardziej czuły punkt, tak? W strategii wojskowej. Diabeł jest dobrym strategiem i szuka tego miejsca. A więc odciągnie nas od modlitwy, od rozważania słowa, od chodzenia z nim, relacji z nim. Jak? To może być hobby. Lubisz oglądać, nie wiem, mecze, wykupujesz sobie w jakimś tam satelitarnym jakiś program i oglądasz nieustannie mecze i mówisz, skończy się ten mecz, przeczytam Biblię. No i otwierasz Biblię, czytasz, a jak była dogrywka, to jeszcze bardziej się to uwypukli. Zaczynasz czytać i po dwóch wersetach zamykają ci się oczy. Mówisz, wow, nie daję rady. Panie Boże, przepraszam Cię, jutro się pomodlę. Ale naraz dowiadujesz się, że jest powtórka jakiegoś finałowego meczu sprzed lat. I naraz życie przychodzi do takiego wierzącego. I znajduje czas, by oglądać jeszcze skrót z tego meczu. I oczy mu się nie zamykają. Widzicie, to jest strategia diabła, którą akurat w tym wypadku w taki sposób wykorzystał przeciwko tej osobie. Ale wierzący został okradziony z relacji z Bogiem. Został okradziony z tego, by mógł sięgnąć po słowo życia dla siebie. W taki sposób. To może być praca, ale to może być też służba. Jesteś tak zaangażowany czy zaangażowana w służbę dla Pana, że nie masz już czasu i siły na relacje z Nim. Bo posługiwałeś czy posługiwałaś do godziny 24:30, a musisz wstać o 6, żeby na 7 zdążyć do pracy. Nie mam czasu sięgnąć po słowo. Nie mam czasu na rozmowę z Panem. Nie mam czasu być z Nim. A służba się nasila i się rozwija. I pytanie jest, kiedy czytałeś ostatnio słowo? To jest wrażliwy temat, nie rozmawiajmy na ten temat. Nie mam czasu, służę Panu. Ale jak się to ma największe przykazanie i pierwsze? Miłuj Boga. Bądź ze mną. Wiecie, że Bogu bardziej zależy na tobie niż na służbie, którą ty dla Niego wykonujesz? Halo, Kościele? Halo, kto jest w służbie? Czy kto planuje być w służbie? Służba jest potrzebna, okej, ale nie jest najważniejsza. Jakiekolwiek zdolności byś miała, czy miał, jakkolwiek Bóg rozwija twoją służbę i dzieją się znaki i cuda i ludzie przychodzą, przyjeżdżają na twoją służbę, czy służbę, którą ty sprawujesz dla Boga, to nie jest wymiernik. Wymiernikiem jest relacja twoja z Bogiem, osobista. I to jest najważniejsze. I musimy być tutaj naprawdę czujni i wrażliwi. Chodzi o wszystkich. Od pastora po służbę porządkową, nie segregując od służby pastorskiej do porządkowego. Tu nie chodzi o to, chodzi o służbę dla Boga. Zwróćmy na to, kochani, uwagę. To jest bardzo, bardzo ważne. A więc budowanie relacji z innymi też niekiedy jest takim elementem, który odciąga nas od relacji z Bogiem. Dlaczego? Bo mówi się często, że relacje w Kościele są najważniejsze. Ale czy tak naprawdę jest? Tak, są ważne, ale nie mogą być przed moją relacją z Bogiem. Bo znowu możemy tutaj rozwijać całe sytuacje i tworzyć, budować jakąś tam historię. Nie o to chodzi. Chodzi tu o kolejność. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. A więc to zaangażowanie w jakikolwiek sposób dla Pana nie może prowadzić do zaniedbania relacji z Nim. Dlatego, że to ciągłe przebywanie z Nim, zobaczcie, 13 werset, co mówi w tym tłumaczeniu dynamicznym, jest przywilejem. Wiesz, co to jest przywilej? Naraz jesteś na jakimś poważnym przyjęciu, są jakieś persony bardzo ważne, są ludzie w rzędach i ktoś schodzi ze sceny i na przykład bierze cię za rękę i mówisz, chcę, żebyś był ze mną teraz przez ten czas. To jest dla niego przywilej. A wszyscy stoją z boku i mówią, ale szczęściarz. Dziękuję, Piotr. Ale takim szczęściarzem jest każdy z nas, bo to słowo, ta zachęta do tego, by być z Bogiem w relacji sam na sam jest dla nas wszystkich. Ale jeżeli moja postawa jest taka, Boże, jak mnie to, nie, po prostu nie mieści mi się to w głowie. Mnie zaprosiłeś, Panie, do relacji z sobą? I widzisz historię swojej przeszłości, co narozrabiałeś, a Pan mówi, tak, o Ciebie chodzi. I wtedy po prostu serce podchodzi Ci do gardła, jesteś szczęśliwy, wyróżniony. Mówisz, Panie, nie zasługuję na to. Pan mówi, tak, ale ja Ciebie wybrałem i powołałem do tej relacji ze mną. Amen. To jest przywilej, kochani. Kiedy Bóg nas wzywa, a jak jesteśmy dzisiaj tutaj na tej sali, to wszystkich nas wezwał i dotknął kiedyś bardzo mocno naszego serca i mówi, zapraszam Ciebie, dlatego jesteś tutaj. A więc to jest do Ciebie i o Tobie. To jest bardzo ważne, to jest przywilej. Więc Panie, kiedy mam się spotkać albo sięgnąć, posłuchać, co mówisz do mnie przez swoje słowo, albo po prostu uwielbiać Ciebie, to jest to przywilej, dlatego że jestem na najważniejszym spotkaniu na świecie. To jest moje osobiste spotkanie z Bogiem. Moje osobiste spotkanie z Bogiem. To jest cudowne. Ale diabeł będzie to wszystko chciał ukraść. Dopiero potem jest zwiastowanie Ewangelii. Bo służba dla Niego bez relacji z Nim to jest co? Ktoś może podpowie? Religia. Albo prawo. W tym fragmencie ten faryzeusz, przecież to był wybraniec ludu, można by było powiedzieć, tak? Powołany do tego z pokolenia w pokolenie. Wiemy, że lewici sprawowali tą służbę, on był kapłanem, znał pisma, wszystko. Dokładnie. Ale jego serce nie było z Bogiem. On pytał Jezusa, żeby go złapać na czymś. Żeby go oskarżyć. A więc to jest bardzo ważne. Relacja z Nim. Służenie, które wypływa z relacji z Nim, przynosi owoce dla Jego Królestwa i dla Niego chwałę. Amen? Bo jeżeli robisz coś sam, bez Boga, okej, owoce się pojawią, bo Bóg ma względy dla tych ludzi, którym służysz, ale ty chwałę odbierasz, a nie Bóg. I wtedy stajesz się bałwochwalcą. Więc to jest bardzo ważne i kluczowe. Henoch, myślę, że znamy tego Bożego męża. Był pierwszym człowiekiem, który wrócił do pierwszego powołania, które u zarania Bóg uwolnił, o którym mówił, do relacji z Bogiem. I wiemy, że został zabrany. To jest dla nas takie prorocze przesłanie tego, że relacja z Bogiem, ta bliska relacja z Bogiem, przenosi mnie w tą sferę życia z Bogiem, życia wiecznego, ale też i tego doświadczenia tutaj na ziemi. Bycia z Nim. Życie przychodzi do ciebie. To nie znaczy, że nie umrzemy. Jak Bóg zechce, to nas wie, że weźmie żywcem, jak przyjdzie przed naszym odejściem tutaj. To wszystko leży w Bożych planach i w Bożym planie i w Bożej mocy. Nie szukamy tego. Natomiast musimy to widzieć, że życie przychodzi do nas, kiedy spędzamy z Nim czas, a więc Henoch jest świadectwem i takim przesłaniem dla nas. Życie z Bogiem jest zwycięstwem nad śmiercią. Życie z Bogiem jest zwycięstwem nad śmiercią. Życie z Bogiem jest to spożywaniem z drzewa życia albo piciem ze źródła życia. Kto jest tym źródłem? Kto jest życiem? Jezus. Jezus. Psalm 1:3 mówi tak. Szczęśliwy mąż, od pierwszego. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i jego zakon rozważa dniem i nocą. Posłuchajcie. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Czy to jest niesamowite? Kochani, psalmy, to jest Dawidowy psalm, psalmy się zaczynają od tej informacji. A jeżeli coś jest pierwsze, to jest pierwsze. Więc jeżeli ty zdecydujesz sobie wybudować swój dom przy źródle Pana, to jesteś w najszczęśliwszym miejscu i najcudowniejszym, jakie tylko mogłeś sobie wybrać w życiu. Bo twoje korzenie zapuszczane są w ziemię, a w ziemi jest woda życia, strumień życia. I czerpiesz życie. Czerpiesz życie. Wszystko, co uczyni, powiedzie się. Szukasz powodzenia w swoim życiu? Zasadź, czy przesadź się, czy bądź zasadzony, jak jesteś. I nie zmieniaj tego miejsca przy źródle życia. Rozwiązanie i patent na życie. Jak mam być szczęśliwy? Zamieszkaj w Bogu, zamieszkaj z Bogiem. Bądź z Nim, szukaj Jego obecności. Nie będę się zatrzymywał dzisiaj przy Jozuem, ale możecie przeczytać sobie całą tą historię. Bo kiedy Mojżesz dzielił ziemię obiecaną, dał obietnicę Jozuemu i Kalebowi. Dał przydział ziemi. 45 lat trwało to, zanim Kaleb poprosił wtedy już Jozuego o tą ziemię, która była mu obiecana. Ale jest napisana tam bardzo ważna rzecz, że on całe swoje serce oddał Bogu. I cokolwiek robił, robił z całego serca z Bogiem i dla Boga. Z Bogiem i dla Boga. Rozważcie sobie w domu, nie będę się tutaj zgłębiał. I powiedział do Jozuego tak, jeżeli Bóg zechce, to da mi tą ziemię teraz. Góra Hebron, to była jemu obiecana ziemia, góra, którą poszedł i zdobył. 45 lat na to czekał. Napisane jest, że miał wtedy 85 lat, kiedy poszedł. Jest tu ktoś, kto ma powyżej 85 roku życia? Nie znam takiej osoby. A więc to jest do wszystkich nas. Ziemia, którą Bóg dał nam w dziale dla nas, jest przed nami. Może już jesteś jedną nogą, może już troszeczkę dalej. Może już jesteś na początku. Ale powiem Ci, na pewno nie na końcu tego, co Bóg dał dla Ciebie. Amen? Kościele, powiedz, to chodzi o mnie. Powiedz to głośno i słuchaj, co mówisz. To chodzi o mnie. O, nie wszyscy wierzą w to. To chodzi o mnie. Nie o mnie, Janusza, tylko kiedy to mówisz, to właśnie chodzi to o Ciebie, z którego ust to wydostaje się. To jest dla Ciebie. Ziemia obiecana. Ale dzieją się różne rzeczy po tak zwanej drodze. Wydarzają się różne rzeczy. Zdarza nam się odejść, odsunąć, zagubić tą drogę. Tak? Droga Pana, droga życia nie zmienia się. My idziemy po tej drodze. Czy idziemy wzdłuż strumienia, z którego czerpiemy życie. Ale niekiedy możemy zboczyć z drogi. Niekiedy możemy być zwiedzeni, poprowadzeni w inną stronę i naraz chcesz zaczerpnąć i mówisz, gdzie to jest? Ta droga zawsze jest blisko i źródło zawsze jest blisko, tylko ja zbyt daleko odszedłem. Więc potrzebuję wrócić do źródła. Powiedzieć, gdzie jesteś, Panie? Otrząsnąć się. Wow, kiedyś miałem tą radość, kiedyś miałem pokój, kiedyś miałem ogień, a teraz to wszystko zagasło. Miałem taką sytuację w 96 roku. Stąd się wzięło to dzisiaj słowo, którym się dzielę. Miałem taki czas. Naraz po prostu gdzieś wszystko jak bańka mydlana prysło. Panie, gdzie jesteś? Nie mam ognia, nie mam żaru. Nie mam tej pasji dla Niego. Mówię, co jest? I Bóg mnie właśnie pokierował do Marka. I wtedy dał mi to słowo. I kiedy się modliłem, bo modliłem się, Panie, pokaż mi konkretnie, co jest powodem, że nie mam tego ognia? Co jest powodem, że ten żar gdzieś przygasł? Zboczyłem gdzieś, nie ma, kiedyś to było, nie ma dzisiaj tego. Panie, gdzie jesteś, co się dzieje? I właśnie Bóg skierował mnie do tego fragmentu. Powołał ich, aby byli z Nim. I ja mówię, wow, tak wpadłem się i wplątałem w służbę, przygotowanie nauczań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musiałem wrócić. I kiedy wróciłem? Wow. Niedawno przyjechaliśmy z urlopu i było 35 stopni na dworze. Tu we Wrocławiu. I wiecie, nasz syn ma basen taki. Słuchajcie, wskoczyłem do tego basenu przy tych 35 stopniach. Woda miała 30 stopni, jak w wannie. Ale po prostu wszystko spłynęło. Całe zmęczenie odeszło, cały ten gorąc, naraz zrobiło się chłodno. Dlaczego? Bo wskoczyłem do wody. I w naszym życiu, kiedy mamy taką sytuację, że już się robi naprawdę gorąco, a jak już jest bardzo gorąco, no to już lepiej nie iść dalej. Lepiej wrócić i wskoczyć do źródła wody żywej, do Jego obecności, powrócić do tego miejsca, po prostu powrócić. Nasze winy, nasze grzechy sprawiają, że tracimy z Nim relacje. Droga jest niezmienna. Słowo jest niezmienne, Boże. Boży Duch się nie zmienia, Bóg się nie zmienia. To tylko ja mogę być przyczyną, czy to, co robię, czy o czym myślę, tego, że schodzę z drogi. Amen? Więc nie jest to wina Twojej żony, dzieci, które gdzieś tam rozrabiają, albo są różne problemy, albo kościoła, bo kościół jest B i wszyscy mnie nie lubią i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest Twoja odpowiedzialność i Twój błąd, czy Twój grzech, jeżeli jest to grzech, jakkolwiek. Musisz to znaleźć w swoim życiu, by wrócić. Izajasz 59:1-2 mówi tak, oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, iż nie słucha. Wasze grzechy są zasłoną. A więc jeżeli wchodzę w miejsce grzechu, odchodzę od Boga i cielesność jakaś się wkrada, złe wybory, grzeszne wybory często, niekiedy, to tak jakbym spuścił taką zasłonę pomiędzy mną a Bogiem. I to ja zrobiłem, nie Bóg. I to nie jest to, że Bóg nie słyszy. Tam jest napisane nie słucha. Dlaczego? Bo czeka na twój ruch. Co ty z tym zrobisz? Będzie ci pokazywał. Będzie ci informował. Będzie cię kierował do tego miejsca, byś doszedł i uznał, że wina leży po mojej stronie, a nie po stronie Boga. Zawsze winowajcami jesteśmy my, jeżeli coś jest nie tak. Bóg się nie pomyli. Bóg nie zapomni wcisnąć jakiegoś guziczka, żeby coś się wydarzyło. Bóg wie wszystko. Wszystko. Jest to czas też ciągły, niedokonany. Nie chce słuchać. A więc jeżeli ja czy ty nie załatwimy tej sprawy, to dalej możemy powiedzieć, Bóg jest głuchy. Bóg nie odpowiada. A to wcale nie jest prawda. Bóg słyszy i chce odpowiedzieć. Ale co jest potrzebne? Pokuta. Pokuta. Twoja i moja pokuta. Kiedy nasze serce jest przekonane o grzechu i poruszone do głębi, okazuje głęboki żal i zwraca się do Boga o przebaczenie. Wtedy to jest pokuta, kiedy przynosi owoce nawrócenia. Dzieje 2:37-38. Myślę, że znamy ten fragment. Kiedy Piotr wyszedł i głosił Ewangelię ludziom, jest napisane tak, 37-38. A gdy to usłyszeli, ci, którzy słuchali, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętajcie się. Czyli szedłem w stronę, którą sam wybrałem, zatrzymuję się. Co mam czynić? Upamiętaj się. A więc w tył zwrot. To jest nawrócenie. Robiłeś coś, kiedy szedłeś tam? Wracasz, już tego nie robisz. A co jesteś w stanie naprawić? Napraw. Więc pokutuj. To jest ważne i kluczowe. I wtedy zasłona zostaje ściągnięta. Bo przyjmujesz przebaczenie Boga, dlatego że Jezus umarł dokładnie za te grzechy, które w tym czasie, kiedy szedłeś sam, popełniałeś czy popełniałaś. Przyjmujesz przebaczenie i przychodzi życie. I naraz widzisz, wow, wraca to, co zabiłem. Nawet nie wiem, w którym momencie, bo przecież cały czas służę Bogu. Halleluja. Nasze grzechy, pokuta. Co mamy uczynić? Byli poruszeni do głębi. To nie jest kwestia zmysłowa. To jest kwestia twojego serca. Myślę, że wiecie, o czym mówię. Że to nie jest tylko tak, okej, to trzeba zrobić, to idę i to zrobię. To nie jest kwestia nasmarowania zamka, bo ciężko chodzi i tak lejesz tam olej i cześć. Wszystko załatwione. Ale oni byli poruszeni do głębi. To było coś, co dotknęło ich serca i za tym poszli. Całkowicie pójść za Panem. To jest ta droga, do której Bóg nas kieruje. zawsze mamy dostęp do tej łaski, by zacząć wszystko od początku. Może doszedłeś, czy doszłaś do takiego miejsca i mówisz, jest tylko przepaść. Po prostu już nie ma rozwiązania. Ale zawsze jest rozwiązanie w Bogu. Powrót. Zawsze wszystko można zacząć od nowa. Amen. Myślę, że wszyscy chodziliśmy do szkoły. Chyba teraz też tablice są, gdzie kredą się maluje w szkołach. Chyba nie zginęła ta tradycja. Ale wiecie, tablica i kreda ma to do siebie, że można pisać na niej różne rzeczy. Boguś są tablice? U was? Nie ma. Ale są. Kochani, Bóg bierze taką gąbkę i cokolwiek na tej tablicy jest napisane złego, Bóg bierze i ściera to wszystko i tablica jest znowu czysta. To jest w chwili, kiedy przychodzę w swojej pokucie do Boga i przyjmuję Boże przebaczenie, wyznaję moje grzechy i przyjmuję przebaczenie i mówię, Panie, prowadź mnie dalej. Warto podziękować za doświadczenia z tych złych sytuacji, bo one, czy po nich, czy przez nie możemy się wiele nauczyć, dlatego że to jest nasze doświadczenie. Myślę, że nikt nie podniesie ręki, czy nie podniósłby ręki, gdybym spytał, czy jeżeli pierwszy raz dotknąłeś czerwonej, rozżarzonej blachy i rękę poparzyłeś sobie tak, że banie ci wychodziły i nie mogłeś nic zrobić przez długi czas, czy dotknąłbyś drugi raz tej samej blachy? Jeżeli ktoś jest rozsądny, to tego nie zrobi. Więc każde złe doświadczenie, z każdego złego doświadczenia możemy wziąć lekcję do swojego życia. Mało tego. Możemy się dzielić z tymi, których Bóg będzie stawiał na mojej drodze, którzy będą mieli podobne problemy. Myślę, że każdy z nas doświadczył tego, że twoim świadectwem zbudowałeś kogoś albo zachęciłeś i ktoś mówi, wow, skoro to udało się, czy to stało się w twoim życiu, to w moim też. I ktoś biegnie, by zrobić to samo. I biegnie, gdzie? Pod krzyż, do Jezusa. Przyjmuje zbawienie, przyjmuje uzdrowienie. Koryguje swoją drogę, swoje życie. A więc to jest ważne. Ważne, byśmy chodzili w płaszczu pokory. To jest klucz. To jest klucz. Psalm 138:6. Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Możesz założyć sobie, wiesz, taki skafanderek bycia innym człowiekiem. Tak. Porządny, uśmiechnięty, halleluja, tak, Bóg jest dobry i tak dalej. Możesz naprawdę prowadzić dobre życie. Ale to jest podszyte pychą. Ja pilnuję siebie, żeby nie zgrzeszyć. Ja pilnuję się, żeby nie oglądać tego. Pilnuję się, żeby nie robić tamtego czy owego. Do czasu. Ja nie chcę prorokować tutaj, że doświadczysz czegoś takiego. Ale często jest tak, że jeżeli ktoś mówi, że jestem mocny w jakimś miejscu, to upada w innym. A więc pokora. Bóg kocha pokornych ludzi. Pokora łączy się z uniżeniem. Panie, Ty jesteś wzniosły, Ty jesteś wielki. A ja jestem tylko marnym prochem, można powiedzieć. Oczywiście nie będę rozwijał tu tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. W sensie takim, że jesteśmy stworzeniem i w zasadzie nic nie możemy zrobić dla Niego. On nie potrzebuje niczego. On potrzebuje Ciebie i mnie. Możemy Go uwielbiać, wywyższać. Oczywiście, to wszystkie inne rzeczy. Nie będę wgłębiał się w to. Ale pokora jest bardzo ważna. A więc jeżeli dzisiaj chcesz, by z twojej tablicy życia zostały zmazane pewne rzeczy, żeby rozpocząć w niektórych miejscach Twojego życia, w których potrzebujesz pomocy, potrzebujesz ingerencji Boga. Jeżeli jesteś gotowy, by poddać swoje życie Bogu w tym miejscu, to będzie dany czas tutaj na to. Wiecie, kiedy otrzymujemy kolejną łaskę, kolejne takie miejsce, w którym możemy zacząć od nowa, kolejną szansę, to jest to bardzo cenny dar. To jest tak jak wyrok sądowy, bo jeździsz i chodzisz na rozprawę jakąś, za co byłeś oskarżony i w pewnym momencie sędzia odczytuje wyrok. Jesteś niewinny. Jesteś zwolniony i zwolniona z aresztu. Możesz iść do domu. Wszystko zostaje zmazane. Czy to nie jest fantastyczny czas i fantastyczne miejsce? Każdy z nas zawsze może przyjść do tego miejsca i poddać swoje życie. Psalm 37:5 mówi: powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Zaufaj Panu. Jeżeli próbowałaś swoimi sposobami, całym sercem robić, naprawiać pewne rzeczy i nic, to dzisiaj po prostu zaufaj Panu. Powierz Mu tą drogę, powierz Mu te miejsce, a On wszystko dobrze uczyni, jest napisane. To jest obietnica, której się możesz chwycić dzisiaj. To jest obietnica, która może być życiem dla Ciebie. I po prostu Panie powiedzieć: ja nie jestem w stanie tego zrobić, próbowałem tyle razy. Teraz zapraszam Ciebie do tego miejsca. Zrób to Ty, a ja będę szedł, szła za Tobą, uwielbiając Ciebie i wywyższając Twoje imię. Powierz Panu swoją drogę. Jeremiasz 29, 11, 13 mówi tak: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. To jest kolejna obietnica, której możemy się chwycić w takich sytuacjach i zaprosić Boga do swojego życia. Jeżeli nic nie zmienisz w swoim życiu, to nie oczekuj tego, że zmiany przyjdą same dla ciebie, do ciebie. Musisz coś zrobić. To ty musisz wykonać pierwszy krok. Jest napisane: przybliż się do Boga, a On przybliży się do ciebie. Znowu ważna kolejność. Bóg czeka, ale nie zrobi pierwszego kroku. Ty zrób pierwszy krok, wtedy On odpowie. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy ty umierasz dla siebie w tych miejscach po to, aby Jego życie mogło przyjść do ciebie, wtedy przychodzi życie, Boże życie do twojego życia. Alleluja. Albowiem wielu uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. A duchy nieczyste, gdy Go ujrzały, padły Mu do nóg i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Jeżeli bardzo ktoś chce, to przedrze się przez tłum, by dojść i dotknąć Jezusa, tak jak to zrobiła kobieta cierpiąca na krwotok. Ale ci, którzy się cisnęli, ci, którzy biegli do Jezusa, zostali uzdrowieni. Wszyscy, którzy chcieli. Wielu uzdrowił. Jest napisane w 10 wersecie. Wielu uzdrowił. Czy to znaczy, że wszystkich? Wielu. Więc jest to ważne. Jakie jest Twoje serce w tym miejscu? Uzdrowieni zostają ci, którzy się do Niego cisną, aby się Go dotknąć. Jeżeli Twoje serce dzisiaj zostało poruszone, jeżeli Duch Święty pokazał Ci, nacisnął pewien guziczek, tak? Albo odkrył rąbka tego, czego nie wiedziałeś, czy nie wiedziałaś w Twoim życiu, a coś jest przyczyną tego, że jest sucho w Twoim życiu, nie ma tej Bożej obecności, nie ma tej radości, jest trud, jest zmaganie, jest czas. Wyjdź tutaj, będziemy się modlić o Ciebie. Jest to ten czas, kiedy możesz wybiec i przybiec do Jezusa. Nie do mnie, nie do tych, którzy będą tutaj posługiwali. Przyjdź do Jezusa. On jest Zbawicielem. Amen? Jezus jest Zbawicielem. Jezus został posłany na tą ziemię po to, aby przynieść nam życie. I by to życie trwało. Jest napisane, czym jest życie wieczne. Aby mieli życie wieczne, to znaczy co? Mieli poznanie Boga. Mieli znajomość z Nim. Nie tylko słyszeli o Nim, och, jest tam taki człowiek, jest Jezus, posłaniec Boży. Możesz Go poznać, jeżeli Go jeszcze nie poznałeś, a chcesz. Jakkolwiek, jest czas tutaj na to. Halleluja. Kościele, to jest czas dla Ciebie. Jeżeli się wstydzisz wyjść tutaj, bo może sobie myślisz, nie wypada, już jestem tak długo wierzącą osobą, tak dużo chrześcijaninem, nie powinno już tego być w moim życiu, to powiem Ci, to każdy z nas mógłby podnieść rękę, kiedy bym zadał takie pytanie, czy to chodzi o Ciebie? Tak, ja dwie ręce podniosę. Bo nie jestem idealny, nie jestem doskonały, ale wiem jedno, że On został posłany, abym ja miał życie z Nim. Czy ktoś powie amen? Podejdź tutaj na środek. Będziemy uwielbiać dalej Pana. Poproszę starszych, podchodźcie. Kochani, to może być bardzo ważne. Wiesz co? Jeżeli nie podejdziesz, a to pragnienie jest w Twoim sercu i Duch Święty coś Ci pokazuje, powiem Ci, może się okazać, że straciłeś czy straciłaś największą okazję w swoim życiu. Największą szansę, jaka Ci jest dana. To tak jakby wygrać w totolotka ileś tam milionów i nie pójść odebrać nagrody, chociaż los masz w swoim ręce. Tylko nieświadomi ludzie mogliby się zdecydować, albo niewiedzący, jaka to jest wartość. Dlatego, że Jezus nie ma większego daru, który byłby nam dany tutaj na ziemi, a który został nam dany. Jezus Chrystus oddał swoje życie za Ciebie, za mnie, za każdego z nas, za każdy grzech. Jego krew obmyła wszelki grzech. Jego cenna krew stała się odkupieniem. Stała się tą ceną, drogocenną. Bo Bóg mówi tak, ta krew jest tak bardzo cenna, że wszystkich ludzi odkupiła. Wszystkich, to znaczy Ciebie i mnie. I za to możemy dziękować i wielbić Bogu. Halleluja.